Słowo o słowie. Rozważania księdza Grzegorza Mączki.
Druga niedziela zwykła, rok A. Z księgi proroka Izajasza. To wielka dla ciebie rzecz, być nazwanym moim sługą, po to, abyś odnowił plemiona Jakuba i przyprowadził z powrotem rozproszonych z Izraela. Z psalmu 40. Nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął. Wysłuchał mojej prośby. Z pierwszego listu do Koryntian. Paweł, z woli Boga powołany na apostoła Chrystusa Jezusa, oraz Sostenes, brat, do Kościoła Bożego znajdującego się w Koryncie, do uświęconych w Chrystusie Jezusie, do powołanych świętych. Z Ewangelii według świętego Jana. Ja, udzielający chrztu w wodzie, przyszedłem po to, aby on został objawiony Izraelowi. Siostry i bracia, od tygodnia trwamy już w tak zwanym okresie zwykłym w ciągu roku. Zakończyliśmy świętem chrztu pańskiego, czas Bożego Narodzenia. Teraz liturgia prowadzi nas przez kolejne tygodnie, aż do Wielkiego Postu. Ale zanim zaczniemy znów z Chrystusem przeżywać Jego mękę, Jego śmierć, całe misterium Paschy i będziemy cieszyć się potem okresem wielkanocnym i świętować zmartwychwstanie przez kilka kolejnych tygodni, Bóg zaprasza nas w Kościele, byśmy przyjrzeli się też naszemu świadectwu o Jezusie. To jest właśnie ta niedziela. Cztery teksty, które mówią o powołaniu konkretnych osób. Najpierw proroctwo Izajasza, potem psalm 40, wreszcie apostoł Paweł z braćmi, którzy zostali posłani, głosili Ewangelię w Koryncie, teraz piszą kolejne listy i wreszcie świadectwo Jana Chrzciciela. Jesteśmy chrześcijanami, jesteśmy Chrystusowi i liturgia, Biblia zadaje nam dzisiaj pytanie o to, jakimi świadkami jesteśmy. A zatem, najpierw to wezwanie, które Bóg kieruje do Izajasza, 49 rozdział, wersety 3, a potem 5 i 6. Oczywiście gorąco zachęcam, by zapoznać się z o wiele szerszym kontekstem, choćby od początku 49 rozdziału tego proroctwa i nie pomijać 4 wersetu. On jest niesamowicie ważny. Do czego zostaje powołany sługa Boga? Choć właściwym pytaniem byłoby, kiedy zostaje powołany sługa Boga? Od kiedy on już wie, że jest sługą? W którym momencie życia Bóg zaprosił go do tych niesamowitych rzeczy, do bliskości ze sobą, do bycia jego tak naprawdę zwiastunem Bożych zamiarów? Pierwszy werset 49 rozdziału mówi wyraźnie: przywołał me imię już od łona mej matki. To jest ten moment wezwania. Kiedy jeszcze nie wiadomo, co człowiek wybierze, kiedy nie wiadomo, czy będzie chciał tej bliskości z Bogiem. Pragnieniem Boga jest bliskość z człowiekiem. I myślę, że to jest dla nas dziś niesamowicie ważne, by to usłyszeć, by sobie to uświadomić. Pragnieniem Boga jest bliskość z każdym z nas. Wiemy doskonale, że często demon albo ludzie, różne wydarzenia, w których uczestniczymy, próbują nam tę prawdę zamazać, postawić nas w opozycji do twierdzenia o miłości Boga. Chcą w nas budzić wątpliwości, a nawet zaprzeczenie wobec miłości naszego Stwórcy. Prorok daje bardzo jasne odpowiedzi, gdyby przypadkiem sługa Boga miał jakieś wątpliwości. Już od łona matki. Usta uczynione jakby ostrym mieczem. Jest ukrycie pod osłoną Bożej dłoni. I to konkretne wezwanie. Po imieniu. Ty jesteś moim sługą. Na tobie zostanie okazana moja chwała. jaka jest reakcja? Tego wersetu nie usłyszymy, ale on jest, jak już powiedziałem wcześniej, bardzo ważny. Ja odpowiedziałem, nadaremnie się natrudziłem, bez pożytku, na nic zużyłem swe siły, dlatego wyrok na mnie jest u Pana. Moje uznojenie stoi przed moim Bogiem. Tłumaczenie, ten przekład z Biblii pierwszego Kościoła pokazuje trochę inną perspektywę niż słowo, do którego jesteśmy przyzwyczajeni w przekładzie Biblii Tysiąclecia, ale sens jest zachowany. Wątpliwości, moje, twoje, siostro i bracie, wątpliwości, one są znane Bogu. My być może tylko o nich myślimy, tylko gdzieś w głębi serca powtarzamy, czasami nawet bojąc się czy lękając, żeby przypadkiem Bóg tego nie usłyszał, bo nie wiadomo jak zareaguje. On o tym wie. Wie o wszystkich wątpliwościach, o każdej słabości, o każdym momencie zniechęcenia. Natrudziłem się bez pożytku, zużyłem swoje siły. I co? I Bóg nie rezygnuje. I myślę, że to jest najpiękniejsza dobra nowina, jaką może usłyszeć człowiek. To wielka dla ciebie rzecz być nazwanym moim sługą, po to, abyś odnowił plemiona Jakuba, przyprowadził z powrotem rozproszonych z Izraela. Oto ustanawiam cię przymierzem dla tego plemienia, światłem dla narodów. Ty masz być wyzwoleniem obejmującym obszary aż po krańce ziemi. Ktoś może sobie powiedzieć, przecież to nie o mnie. Bóg patrzy o wiele dalej, szerzej, głębiej w nas, w nasze życie, w naszą historię i w to wszystko, co może się wydarzyć. On wie, do czego jesteśmy zdolni, zarówno w materii grzechu, jak i w przestrzeni łaski. I do tego nas właśnie powołuje, do tego nas chce zmobilizować. Odkrywa przed nami horyzonty, których istnienia często sobie w ogóle nie uświadamialiśmy. Nie zdawaliśmy sobie sprawy z tego, na co nas stać. Święty Paweł potem wykrzyczy to z niesamowitą euforią. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Choć chwilę wcześniej powie wyraźnie, że jest ostatnim z apostołów, że jest biedaczkiem. To właśnie perspektywa Boża, to Boże spojrzenie na nasze życie. Ono nas dźwiga z tych wszystkich odmętów naszej niechęci, naszej słabości, naszego zrezygnowania. Dziś na nowo staje przed nami Słowo Boga i mówi do każdego z nas, do ciebie i do mnie. Mówi o tym, kim jesteśmy w oczach Bożych. Jak wielką wartość ma każdy z nas. I nie wolno nam o tym zapomnieć. To jest to pierwsze słowo. Drugim jest psalm 40, dedykowany Dawidowi, zaczynający się od mocnych słów, które już wcześniej przytoczyłem. Nieugięcie trwałem przy Panu i On mną się zajął, wysłuchał mojej prośby. I również trzeciego wersetu nie usłyszymy w psalmie śpiewanym w kościele o tym, że Bóg wyprowadził mnie z lochu mojego poniżenia, z błotnej mazi, postawił me stopy na skalę, poprowadził me nogi prostą drogą. I wreszcie odpowiedź psalmisty, odpowiedź człowieka. Wtedy powiedziałem, kiedy już zobaczyłem wszystkie cuda Boga, kiedy doświadczyłem tego, że w zamiarach Bożych, w Jego zamysłach nikt z ludzi nie dorówna, w ogóle nie ogarnie, nie przeniknie, nie wyprzedzi tych Bożych myśli. Wtedy jest jedna odpowiedź. Oto jestem. Oto jestem. Przecież mnie wołałeś. Ta ludzka odpowiedź, pojawiająca się na początku mijającego tygodnia w pierwszej księdze Samuela, to jest odpowiedź człowieka, który widzi ogrom dzieł Bożych i jednocześnie doświadcza tego, że Bogu zależy na każdym z nas, choć możemy powiedzieć o sobie, że jesteśmy prochem i pyłem. Nieugięcie trwać przy Panu. Każdy dzień to bardzo konkretne wyzwanie, by trwać przy Bogu, by się nie zniechęcić, by nie zrezygnować z wiary. I nie chodzi teraz o bycie jakimś herosem, ale chodzi właśnie o codzienność, w której zwracam uwagę na Boga. Siostry i bracia, widzimy, że to jest jedna z poważniejszych pokus naszych czasów, że wielu, może nawet i kogoś z nas to dotyka, przestajemy zwracać uwagę na Boga. Nie liczymy się z Jego Słowem, nie znamy Jego Słowa. Pewnie dlatego papież Franciszek w liście apostolskim z 30 września ubiegłego roku ustanowił najbliższą niedzielę niedzielą Słowa Bożego, o czym też przypomina i zachęca do czytania Biblii przewodniczący Episkopatu Polski, ksiądz arcybiskup Stanisław Gądecki. Słuchać tego, co mówi Bóg, nie lekceważyć Jego słowa. Ten początek 40 psalmu, szczere wyznanie serca, nieugięcie trwałem przy Panu. Być może wielu usłyszy to słowo i powie sobie, ja tak nie potrafię, to nie moja historia. Bóg chce wejść w twoją czy w moją historię, siostro i bracie. I chce nas poprowadzić do tej nieugiętości. Chce nas umocnić swoim słowem, byśmy mieli w sercu właśnie tę siłę, to nieustanne pragnienie odwołania się do Bożej obecności. Skoro oczy Boga mają być utkwione we mnie przez cały dzień, to również chcę nieustannie przypominać sobie o tym. Nie chcę stracić Boga z perspektywy mojego widzenia. Nie chcę o Nim zapomnieć. Naprawdę, kiedy potraktujemy poważnie te słowa, te pragnienia, kiedy będziemy się o to modlić, to w szalonym tempie zredukuje się liczba naszych grzechów, jeśli w ogóle mamy tutaj prowadzić jakieś statystyki. Obecność Boga, skupienie się na Bożych planach, na Bożych pragnieniach, odkrywanie w zwyczajnej codzienności, w mojej codziennej pracy, w relacjach, w rozmowach, w wyjściu z domu, w spotkaniach z przyjaciółmi, może i nawet w kłopotach i trudnościach, w tym moim życiu od czasu do czasu pod górkę, odkrywanie łaski, odkrywanie bliskości, zobaczenie, że Bóg nieustannie mi towarzyszy, że Jemu nie jest obojętne, jak przeżywam dzień, dla Niego nie jest wszystko jedno, co się dzieje ze mną w nocy, to naprawdę nas uwalnia od grzechów. To zabiera pole pokusom. Diabeł nie ma takiej przestrzeni już, żeby się nad nami pastwić, żeby nas dręczyć, kusić, żeby nas przekonywać o tym, że Bogu nie zależy. Oczywiście On będzie próbował to robić nieustannie, ale będziemy coraz bardziej odporni, jeśli jesteśmy wypełnieni Bożym Słowem, łaską, komunią świętą, na ile tylko się da, tą bliskością Boga, wtedy demon nie znajduje w nas już miejsca. Nie znajdzie w nas nic swojego. I dlatego werset 8 wydaje się być bardzo logiczną konsekwencją tego naszego trwania przy Panu. Wtedy rzekłem, oto jestem. Jestem przed Tobą, Ojcze. Jestem dla Ciebie, Ojcze. Jestem z Tobą. Jestem po Twojej stronie, Boże, bo Ty jesteś po mojej stronie zawsze. Kiedy mamy już tę świadomość, kiedy widzimy, że tak wygląda nasza codzienność, wtedy jesteśmy zaproszeni do kolejnego kroku, który daje nam liturgia. Początek listu do Koryntian, pierwszego z zachowanych listów do Koryntian. Paweł przedstawia siebie jako autor listu, ten, który jest powołany na apostoła Chrystusa Jezusa i że to była wola Boża. Paweł nieustannie sobie o tym przypomina i w ogromnej szczerości staje wobec wszystkich sióstr i braci, którym głosi Ewangelię. To jest pomysł Boga, to jest wola Boża. Mnie nieustannie odsyła ten tekst również do Ewangelii w redakcji świętego Marka, do 13 wersetu 3 rozdziału, który zresztą umieściłem na swoim obrazku prymicyjnym. Powołał tych, których sam chciał. Oni do Niego przyszli. On sam chciał. Paweł tego doświadczył. Doświadczył właśnie tej woli Bożej, by być apostołem Jezusa. W redagowaniu tego listu pomaga jeszcze jeden z braci, Sostenes, uczeń świętego Pawła. Egzegeci i historycy spierają się, czy chodzi o Sostenesa, znanego z 18 rozdziału Dziejów Apostolskich, czyli przełożonego synagogi w Koryncie, ale na pewno jest to jeden z braci bardzo ważnych dla Pawła, skoro razem z nim redaguje właśnie do gminy chrześcijańskiej w Koryncie ten pierwszy z zachowanych listów. Mamy przedstawienie autorów, teraz jest przedstawienie adresata. Kościół Boży, czyli ludzie, którzy przez wiarę i chrzest przyjęli powołanie do wspólnoty z Jezusem Chrystusem, Kościół, który znajduje się w Koryncie, bracia uświęceni w Chrystusie Jezusie, powołani święci, to oczywiście jedno z biblijnych określeń chrześcijan. Co więcej, ten list jest przeznaczony do wszystkich wspólnot, bo chwilę później będziemy czytać, że adresatami są ci wszyscy, którzy wyznają i wzywają w jakimkolwiek miejscu imienia Jezusa Chrystusa. Paweł pisze do konkretnych ludzi, pisze do braci, których zna, pisze do wszystkich, do których ten list dotrze. I jest jasne, że że już tam był, że spędził sporo czasu w tym mieście, głosząc Ewangelię, pracując, pokazując osobę Jezusa Chrystusa. On całym sobą, swoim postępowaniem, swoim nauczaniem, swoim sposobem bycia pokazywał osobę Jezusa Chrystusa. Dawał świadectwo o swojej miłości do Chrystusa. To jest konsekwencja tego „oto jestem”, które usłyszeliśmy w psalmie. I właśnie w tym liście Paweł umieści ten przepiękny hymn o miłości, a właściwie hymn o Chrystusie. Bo dla Pawła imię Jezusa i słowo miłość są tożsame. Kiedy będzie pisał hymn o miłości i będzie mówił, że miłość jest cierpliwa, że miłość jest łaskawa, że gdyby wszystko potrafił zrobić, a nie miał miłości, to byłby niczym, to jest niczym właściwie, bo tak należałoby przetłumaczyć to słowo, ten tekst, to on będzie miał cały czas w głowie imię Jezusa. Gdybym potrafił wszystko, gdybym wszystko miał, gdybym się modlił jak nikt inny, lepiej od wszystkich innych, a nie miałbym Chrystusa, to jestem niczym. To jestem jak poganin. Bo Chrystus jest cierpliwy, On jest pełen łaski. On trwa, On wszystko przetrzyma. Moja relacja z Nim daje mi siłę, bym potrafił zrobić wszystko, bo to On mnie umacnia. A zatem kolejne pytanie. Na ile mojej codzienności towarzyszy świadomość tego, że każda sekunda, każda chwila to droga do nieba, to droga świadectwa o niebie, tak bardzo potrzebnego moim siostrom, moim braciom. Jesteśmy na nowo zaproszeni, zmobilizowani w pewnym sensie do tego, żeby uwierzyć temu słowu, żeby na nowo zachwycić się, zatrzymać się najpierw, by zachwycić się osobą Jezusa Chrystusa, by być może poukładać na nowo te relacje z Nim, by ludzie, którzy nas spotykają, o tym bardzo często mówię na słowie podczas Eucharystii, by ludzie, którzy nas spotykają, mieli szansę zobaczyć Boga, mieli szansę uwierzyć, żebyśmy byli wiarygodni, byśmy byli wiarygodnymi świadkami Jezusa. Zobaczcie, trwamy w tygodniu powszechnej modlitwy o jedność chrześcijan. To jest konkretne pytanie, czy jesteśmy wiarygodnymi świadkami Jezusa, który w czasie ostatniej wieczerzy powiedział bardzo mocno, aby byli jedno, Ojcze, spraw, zrób wszystko, aby oni byli jedno. Pokazałem im naszą miłość. Niech oni też tak się kochają. Niech mają taką wzajemną miłość, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. By świat uwierzył. Dowodem na miłość Boga, na zbawienie w Chrystusie ma być nasza wzajemna miłość. Czy jesteśmy wiarygodni? Trzeba nam o to prosić. Wszystkim chrześcijanom, wszystkim ochrzczonym w imię Trójcy, wszystkim potrzeba Ducha Świętego, Ducha jedności, Ducha miłości i miłosierdzia. Tak, siostry i bracia. I może dlatego kolejnym tekstem, który nam daje dzisiaj liturgia, jest Ewangelia w redakcji świętego Jana, wersety od 29 do 34 pierwszego rozdziału tej Ewangelii. Jan widzi Jezusa, który do niego podchodzi i mówi: oto baranek Boży, który gładzi grzech świata. Wszyscy słuchający tego wyznania, tego świadectwa, na pewno byli zaskoczeni. Co więcej, trudno im było uwierzyć, że w rolę baranka paschalnego, baranka Bożego, który gładzi grzech świata, to oczywiste, że chodzi o Paschę, może wejść człowiek. Że człowiek będzie oddawał swoje życie w zamian za czyjeś grzechy. Jasne, że to ja jestem odpowiedzialny. Zresztą o tym mówi mi proroctwo Ezechiela, chociażby. Ja ponoszę konsekwencje dokonanych przeze mnie wyborów i moich osobistych decyzji. Może ktoś nawet na to nie zwrócił uwagi. Ale Jan, późniejszy ewangelista, jeszcze jako uczeń Jana Chrzciciela, wychwycił to słowo. Zresztą kolejnego dnia, gdy Chrzciciel powtórzy: to baranek Boży, to Jan z Andrzejem odejdą od Jana Chrzciciela, pójdą za Jezusem, zapytają Go, gdzie mieszka, zostaną. Jan jeszcze zaznaczy, że było to około godziny 4 po południu i zacznie się cała ta niesamowita historia relacji z Jezusem, miłości do Jezusa. Dlaczego baranek? Oczywiście pierwsze skojarzenia to ofiara Abrahama, to przerażające doświadczenie ojca, który ma złożyć na ofiarę swojego syna. Właściwie nie wiadomo, co się dzieje w jego sercu, kto mu to podpowiada. Ostatnia chwila, anioł zwraca jego głowę w kierunku zarośli. Tam widził uwikłanego, zaplątanego rogami w krzaki barana, którego składa na ofiarę. Śmierć baranka ocaliła życie jego syna. Mija trochę czasu, noc Paschy. Noc Paschy przeżywana rok w rok po to, by nie zapomnieć o miłości Boga, zupełnie niezasłużonej miłości Boga, która daje prawdziwą wolność, która daje łaskę życia, otwiera drogę do ziemi obiecanej przez Pana. I dlatego rok w rok krew niewinnych baranków wylewana jest na drzwi, na okiennice domów jako znak wybawienia, bo został zapłacony okup krwią za niewolników, którzy teraz są synami Boga. To również znak ocalenia, bo śmierć była bardziej realna niż dalsze życie w Egipcie. A tutaj nagle człowiek, który jest barankiem, który ma nieść na sobie cały grzech świata. Słowo Jana Chrzciciela nie pozostało bez spełnienia. To było proroctwo. Męka, śmierć, zmartwychwstanie Chrystusa potwierdziły tę prawdę. Dlatego w każdej mszy świętej słuchamy właśnie tego wezwania, tego określenia, tego zwrócenia uwagi, kiedy kapłan unosi konsekrowaną hostię, unosi ciało Jezusa i mówi: tak, to baranek Boży, który gładzi grzech świata, który zaprasza nas do wierności, do bliskości z Bogiem. Wszystko zaczyna się od świadectwa Jana. Ja, udzielający chrztu w wodzie, przyszedłem po to, aby on został objawiony. Zwiastuję jego przyjście, przygotowuję drogę, oczyszczam przedpole, tak by można nawet powiedzieć. Twoim czy moim zadaniem, siostro i bracie, jest właśnie to, co robi Jan Chrzciciel. Daje świadectwo, że Jezus Chrystus jest Zbawicielem. Po prostu. Tu nie musi być żadnej większej, głębszej filozofii. Zwyczajność życia. Znamy doskonale to przysłowie. Słowa uczą, ale pociągają przykłady. Dlatego cały Sobór Watykański II był w cieniu tych słów papieskich. Dziś potrzeba świadków. Nauczycieli mamy już dużo. Dzisiaj potrzeba świadków. Oczywiście, że ci wszyscy świadkowie mają wiedzieć, dlaczego świadczą, o kim świadczą. My nawzajem siebie wychowujemy, przygotowujemy siebie do tej roli przecież. Poznajemy Chrystusa. Zresztą, skoro zasmakowaliśmy, skoro doświadczyliśmy, jak dobry jest Pan, to logiczne, że chcemy Go bardziej poznawać. Przecież tak wygląda każda relacja. Na tym polega budowanie przyjaźni, odkrywanie miłości. Poznaję kogoś tak fascynującego. Chcę wiedzieć o nim coraz więcej. Chcę wiedzieć, kim jest. Chcę się nauczyć odczytywać jego pragnienia. Chcę go zaskoczyć czymś, co dla niego będzie dobre i przyjemne, co przekona go też albo pokaże mu, że kocham, że mi na nim zależy. Co takiego zrobiliśmy ostatnio dla Jezusa? Niesamowita zachęta dzisiejszej liturgii słowa. Abyśmy zobaczyli, abyśmy uwierzyli, abyśmy poznali, abyśmy ucieszyli się obecnością Boga. Miejmy serce otwarte, siostry i bracia. Niech to słowo uruchamia nas i uruchamia w nas konkret postanowień, konkretne działania, może właśnie wobec naszych najbliższych lub bliskich, tych, którzy, z którymi żyjemy, dla których żyjemy. Bo nie chodzi wcale o głoszenie Ewangelii przy użyciu miecza. Nawet jeśli tym mieczem będą nasze ostre słowa. Ewangelia nieustannie jest propozycją wejścia w relację z najbardziej fascynującą osobą. Z Bogiem, który stał się człowiekiem. Z Bogiem, który zbawia i chce zbawić każdego z nas. Nasze osobiste świadectwo o Chrystusie, który wziął na siebie wszystkie nasze grzechy. To właśnie jest znak, że w Nim, że w Jezusie jest niewyczerpane źródło łaski i miłosierdzia dla wszystkich, którzy uwierzą i którzy przez chrzest zobaczą, że są powołani do tego, by być świętymi. A zatem odwagi łaski i odwagi w miłości. Amen.
Słowo o słowie.